to Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy z Mateuszem Urbanem, ekonomistą z Oxford Economic, o deficycie w strefie euro oraz w Polsce. Nazywam się Aleksandra Witknerzewska i zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka podcastu. Dzień dobry. Na początku chciałbym bardzo panu serdecznie podziękować za udział w naszym podcaście. A dzisiaj będziemy rozmawiać o deficycie budżetowym, ponieważ jest to obecnie coraz bardziej interesujący temat w kontekście wydarzeń politycznych. I chcielibyśmy go przybliżyć naszym słuchaczom. Dlatego na początku proszę powiedzieć, czym jest deficyt budżetowy, czym on się różni od długów innego typu, na przykład od zadłużenia gospodarstwa domowego.
Deficyt budżetowy państwa powstaje wtedy, kiedy wpływy budżetowe są mniejsze od wydatków. Jest to co do zasady sytuacja standardowa w nowoczesnych gospodarkach, w krajach rozwiniętych. Rzadko kiedy mamy do czynienia z tym, żeby wpływy były większe bądź nawet równe wydatkom, z różnych przyczyn, może o których będziemy sobie mówić w dalszym ciągu rozmowy. Natomiast ten deficyt, mimo tego, że nazwa wskazuje, ma konotacje negatywne, nie zawsze i nawet w większości przypadków zjawiskiem negatywnym nie jest, ponieważ deficyt budżetowy sprawia, że państwo, wydając więcej niż pobierając chociażby w podatkach czy w dochodach niepodatkowych, ma moc wspierania aktywności gospodarczej, czy to firm, czy to gospodarstw domowych. Dlatego zawsze jak myślimy o deficycie i analizujemy jego wysokość, no to musimy patrzeć na kontekst, w jakim on się znajduje, szerszy kontekst gospodarczy, ekonomiczny, ponieważ są okresy, w których wyższe deficyty są pożądane nawet. Na przykład w momencie, w którym koniunktura mocno zwalnia, mamy do czynienia z jakimś kryzysem, czy dochodzą nam dodatkowe priorytety wydatkowe na poziomie państwa i wtedy te większe wydatki albo mniejsze wpływy, bo na przykład rządy mogą zrezygnować z niektórych podatków albo je obniżyć, tak jak wiele takich przykładów widzieliśmy w ostatnich kilku latach przy szeregu szoków energetycznych związanych z wojną, ogólnie inflacją widzieliśmy w gospodarkach Zachodu i nie tylko. Natomiast czym różni się ten deficyt od sytuacji, w której na przykład gospodarstwo domowe wydaje więcej niż zarabia, niż wynoszą jego dochody i muszą pokryć te różnice na przykład przez pożyczki czy kredyty, no to podstawową różnicą jest to, że państwo, jeżeli emituje dług we własnej walucie, ma bardzo niewielki, często nawet pomijalny, często pomijalne ryzyko kredytowe, czyli ryzyko niewypłacalności. To ryzyko przy gospodarstwie domowym istnieje, dlatego banki bardzo uważnie muszą analizować sytuację po stronie przede wszystkim dochodów, zdolności kredytowej, muszą brać pod uwagę wszelkiego rodzaju ryzyka, które wiążą się z pożyczaniem dla gospodarstw domowych. Natomiast w przypadku państwa możliwość zawsze podniesienia podatków, czy może obniżenia innych wydatków tak, żeby na obsługę długu starczyło, ona istnieje. Dlatego też państwa zwykle zadłużają się taniej niż gospodarstwa domowe. To też sprawia, że często, mówiąc wprost, opłaca się państwom nieco zadłużyć, zwłaszcza jeżeli ten procent jest niewielki, jeżeli te pieniądze przeznaczą na przykład na wydatki, które podniosą potencjał gospodarczy państwa, myślę tutaj na przykład o infrastrukturze, o edukacji, to też oczywiście wspomaga kapitał, tak zwany kapitał społeczny. No, mówiąc wprost, państwo spełnia swoje zadanie, jeśli chodzi o pomaganie jednostkom w realizacji ich potencjału. Są też sytuacje oczywiście, w których ten deficyt jest utrzymywany wysoko z innych względów, z wydatków, które nie są wspierające wzrost czy potencjał gospodarczy. Znów one mogą być bardziej lub mniej uzasadnione, ale no, o tym może powiem sobie w dalszej części rozmowy.
A proszę powiedzieć, ile wynosi deficyt w krajach Unii Europejskiej? Czy są kraje, które są bardziej dotknięte deficytem, bądź są kraje, które są w tej kwestii bardziej stabilne na tle pozostałych krajów?
Jest tak, jak pani powiedziała, to znaczy ta różnorodność sytuacji budżetowych, ogólnie sytuacji fiskalnych w krajach czy strefy euro, czy ogólnie Unii Europejskiej jest bardzo, bardzo duża. Pamiętajmy, że to jest ponad 20 krajów, jeżeli myślimy prawie 30, jeżeli myślimy o Unii Europejskiej. I znajdują się tam kraje i z dość niskimi deficytami, a nawet nadwyżkami budżetowymi. Na przykład w tym roku Portugalia najprawdopodobniej zakończy go nadwyżką budżetową, co jeszcze kilka lat temu było zupełnie nie do pomyślenia. Ale są też kraje, w których deficyty budżetowe są wysokie. Na przykład tutaj tradycyjnie wskazuje się na Włochy. One miały skumulowany deficyt budżetowy w 2021 i 2022 roku łącznie na poziomie 18% PKB, 17%, to było prawie 9% w 2021 roku i 8% wciąż w 2022, pomimo odbicia popandemicznego. I wciąż będą utrzymywać ten deficyt w najbliższych latach na około 4-4,5%. Podobna sytuacja jest na przykład również we Francji. I mamy, tak jak mówię, do czynienia z pełnym wachlarzem różnych kombinacji i deficytu, i poziomów długu też, bo tym też kraje w Unii Europejskiej różnią się bardzo, bardzo znacznie.
A jak wygląda sytuacja Polski na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej?
Sytuacja Polski wygląda, jednym słowem, wygląda nieźle. I użyłem tego słowa z premedytacją, bo nie jest zła. Powiedzieć, że jest dobra, według mnie w tym momencie, zwłaszcza patrząc do przodu, na prognozy, na to, jak nasza sytuacja fiskalna będzie ewoluować, jest jednak pewnym nadużyciem. Natomiast patrząc na podstawowe wielkości fiskalne, czyli przede wszystkim poziom długu publicznego do PKB, myślę tutaj o tej zunifikowanej definicji na poziomie Unii Europejskiej, czyli kryteriów z Maastricht, to jest nieco ponad 48%. Oczywiście daleko nam do na przykład Estonii, która ma ten wynik gdzieś około 20%, ale no, patrząc na gospodarki o porównywalnej wielkości, na przykład Belgię, która ma ponad 100% zadłużenia, nie mówiąc już o Włoszech, gdzie jest to mniej więcej 140% w stosunku do PKB, czy Grecji, która ma najwyższy wskaźnik, około 170%, no to widzimy, że ten wskaźnik jest znacznie niższy. Średnio w strefie euro w tym momencie to jest około 90% PKB, czyli jesteśmy mniej więcej, no nieco ponad dwa razy mniej niż średnia dla Unii, przepraszam, dla strefy euro. Czyli ten punkt wyjściowy, to ile ten dług wynosi w tym momencie, jest dobry. Natomiast patrząc na deficyty, no to tutaj plasujemy się już w czołówce. Wspomniałem o Włoszech, wspomniałem o Francji, o tych deficytach między 4 i 5% PKB. No i w tym momencie Polska przekroczy nawet 5% PKB w tym roku, zgodnie z najnowszymi prognozami rządu, ale również naszymi w Oxford Economics. W przyszłym roku ten spadek długu nie będzie znaczący, to będzie wciąż, według mnie, ponad 4,5% PKB. To jest związane z szeregami przyczyn i po stronie wydatkowej. Mamy wiele priorytetów wydatkowych w tym momencie, od wydatków militarnych przez zwiększone nakłady na ochronę zdrowia. Wszystko, co jeszcze przygotowała do tego opozycja, to jest, wydaje się, temat na osobną rozmowę, bo już o tym moglibyśmy rozmawiać pewnie z pół godziny, jak nie dłużej. Jak również obniżenia wpływów podatkowych, czyli obniżenia stawek PIT, podwyższenia kwoty wolnej i tak dalej.
Wiemy już, czym jest deficyt, już o tym rozmawialiśmy. Jak sytuacja wygląda w poszczególnych krajach? A proszę powiedzieć, jakie są główne przyczyny deficytu w strefie euro i jakie to może mieć skutki na gospodarkę?
W tym momencie wiele krajów strefy euro, ale też nie tylko, wciąż zmaga się z konsekwencjami kryzysów, przez które przeszły. Mamy do czynienia wciąż z utrzymywaniem szeregu narzędzi, zwłaszcza jeśli chodzi o politykę regulacyjną cen chociażby dla gospodarstw domowych. Myślę tutaj o cenie prądu. Tą różnicę pomiędzy tą zamrożoną ceną prądu, te mechanizmy są różne w różnych krajach, bo to też zależy od sytuacji czy ustawienia systemu cen, na ile on jest rynkowy, na ile on jest administrowany. Tym niemniej te wydatki na ochronę, szeroko pojętą ochronę gospodarstw domowych przed szokiem energetycznym i inflacyjnym, wciąż w różnym stopniu pozostają w mocy w krajach strefy euro. Mamy też do czynienia z wydatkami inwestycyjnymi, To jest do pewnego stopnia też związane ze zmianą pewnego paradygmatu polityki fiskalnej, który przed kryzysem covidowym, przed pandemią, skłaniał bardziej rządy do raczej poświęcania inwestycji na ołtarzu niższych deficytów. W tym momencie mamy do czynienia z odwrotnym myśleniem, to znaczy te inwestycje powinny być finansowane przez rządy i to i tak w infrastrukturę, w zieloną transformację, w mobilność, do tego też jakieś reformy strukturalne zwykle są w tak zwanym pakiecie i to też podbija stronę wydatkową. Trzecią rzeczą jest niechęć rządów do znacznego cięcia wydatków. Z różnych względów, oczywiście czynnik polityczny jest niepomijalny tutaj, natomiast rządy boją się, no i patrząc na ostatnie dane dotyczące aktywności w strefie euro, ten strach wydaje się uzasadniony, tego, że zbyt szybka konsolidacja fiskalna, czyli zbijanie tych deficytów, żeby te liczby wyglądały lepiej, może pogłębić problem stagnacji w strefie euro, a nawet pociągnąć aktywność do recesji, czyli na minus, mówiąc o wzroście, czy wtedy spadku PKB. Dlatego na wiele sposobów rządy wzbraniają się przed tym, żeby do tych konsolidacji fiskalnych dopuścić. My prognozujemy, że deficyt średni dla strefy euro z 3,4% PKB w tym roku spadnie tylko do 3% PKB w roku przyszłym. I to jest właśnie pokłosie tej niechęci rządów do konsolidacji, o których mówiłem, ale też tego, że niska aktywność gospodarcza jednak uderza w stronę przychodową. Te podatki są, wpływy podatkowe są wtedy w stosunku do całej gospodarki niższe, no i to nie pozwala za bardzo na redukcję tych deficytów bez ryzyka znacznego pociągnięcia za sobą aktywności gospodarczej.
Wspomniał Pan, że Włochy oraz Francja są najbardziej dotknięte deficytem. Proszę powiedzieć, w jaki sposób te kraje redukują właśnie wysokość deficytu, bądź jakie są inne sposoby na redukcję jego wysokości?
Najprostszą metodą redukcji deficytu, ale też długu, jest sytuacja, w której wzrost gospodarczy jest wysoki, ponieważ to pozwala na redukcję deficytu i długu w najmniej bolesny sposób. I też wtedy nie ma ryzyka tego, że te ruchy fiskalne mocno odbiją się na przykład na poparciu dla partii politycznych czy ogólnej sytuacji gospodarczej, ponieważ koniunktura jest na tyle silna, że nawet jakieś delikatne cięcia wydatków w tym momencie nie grają większej roli. Jeśli chodzi o Włochy, tamta sytuacja jest dość, no jak to obserwatorzy polityki europejskiej wiedzą, zwykle jest specyficzna. W tym momencie, o ile można tak powiedzieć, jest jeszcze bardziej specyficzna, ponieważ rząd premier Meloni dość znacząco zmniejszył swoje ambicje dotyczące właśnie tej konsolidacji fiskalnej. Rząd pogodził się z tym, że tak zwane saldo pierwotne, czyli deficyt budżetowy, który nie obejmuje kosztów długu, będzie w najbliższych latach ujemny, a Włochy, i tu muszę dodać, przed pandemią, udało im się utrzymać poziom długu do PKB na stabilnym poziomie, nawet nieco spadał, właśnie przez to, że saldo pierwotne, czyli bez wzięcia pod uwagę kosztów obsługi długu, które we Włoszech są znaczące, to jest około nawet ponad 3% PKB, gdzie na przykład w Niemczech to jest niecały 1% dla porównania, no to rząd stwierdził, że do tego dodatniego salda pierwotnego wróci dopiero gdzieś może w 26, 20, 27 roku i tym samym godzi się z tym, że dług, który jest w tym momencie na 140% PKB, pozostanie na tym poziomie, czyli idzie nieco wbrew rekomendacjom czy praktykom postulowanym przez Komisję Europejską, która mówił, że dług powinien pozostawać na ścieżce schodzącej, a nie być stabilny. I no, pamiętajmy, że ryzyka w takiej sytuacji są zwykle odchylone ku większym deficytom i wyższym długowi, ponieważ no, najprawdopodobniej będziemy mieć do czynienia z jakimś szokiem gospodarczym i zwykle no, ostatnie lata przyzwyczaiły nas do tego, że te szoki są raczej negatywne, a nie pozytywne. Ciężko nam się spodziewać jakiegoś nagłego wzrostu produktywności we Włoszech, więc tym samym te działania rządu sprawiają, że ryzyko tego wyższego deficytu, wyższego długu jest duże i to dostrzegają inwestorzy, którzy w wycenach obligacji, czy no zwykle mówimy o, odnosimy się do wycen rentowności, zwłaszcza w stosunku do tego, co ma miejsce w Niemczech, no widać ten ruch o 0,3% do góry, ponad 200 punktów bazowych, czyli ponad 2 punkty procentowe, wyższa jest rentowność obligacji w tym momencie włoskich od niemieckich i to ma odzwierciedla te mniej ambitne plany rządu, mówiąc eufemistycznie. Francja, osobny temat, może nie będę już wchodził tak w szczegóły, ale tam wiemy, że opór społeczny przed cięciami wydatków, przed nawet reformą emerytalną, który jednym z celów było właśnie ograniczenie deficytów budżetowych w średnim okresie, napotyka bardzo duży opór społeczny. Tam też inflacja będzie nieco niższa niż we Włoszech, więc to zbicie deficytu i przede wszystkim długu właśnie inflacją będzie w kolejnych latach trudniejsze.
A czy Unia Europejska dysponuje narzędziami, ewentualnie jakimi narzędziami Unia Europejska dysponuje, aby właśnie redukować wysokość deficytu budżetowego? Czym jest procedura nadmiernego deficytu? I czy któryś z krajów Unii Europejskiej jest tą procedurą zagrożona?
Tak, Unia ma w swoim arsenale narzędzia, którymi próbuje przynajmniej wpływać na sytuację fiskalną krajów członkowskich. Te reguły zostały zawieszone, czyli te reguły najbardziej znane z kryteriami z Maastricht czasem są nazywane, czyli 3% deficytu i 60% długu. One zostały zawieszone na czas pandemii i to zawieszenie było przedłużane, ponieważ co wiosnę dostawaliśmy kolejny szok gospodarczy, który był negatywny, więc Unia, podchodząc do tego z wyrozumiałością, zawieszała te reguły aż do obecnego roku i w tym momencie postępują negocjacje, one już powoli muszą zbliżać się do końca, ponieważ ich kształt przyszłoroczny musi zostać uzgodniony do końca bieżącego roku. Wiemy, że te reguły wrócą, ale do końca nie wiemy w jakim kształcie. Do tej pory było tak, że jeżeli dany kraj przekraczał 60% PKB, to był zobowiązany do tego, żeby redukować co roku 1/20 nadwyżki swojego długu ponad te 60% PKB. Dla przykładu, jeżeli jakiś kraj miał 100% PKB długu, no to jest przykład, powiedzmy, Belgii, Francja też ma podobny wskaźnik, no to był zobowiązany do tego, żeby co roku 1/20 z różnicy, 100 minus 60 to jest 40, 1/20 z 40 to jest 2% PKB tego długu, czy 2 punkty procentowe PKB długu rocznie redukować, a to jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo, zwłaszcza jeżeli gospodarka nie rośnie. No, pamiętajmy, że dług do PKB to są dwie wielkości w liczniku i mianowniku i jeżeli PKB stoi w miejscu, no to ta redukcja długu musi być o wiele większa. Nie możemy po prostu utrzymać jej nawet nominalnie na tym samym poziomie i liczyć na to, że gospodarka rosnąc nam ten wskaźnik zbije w dół. I no, w tym momencie dyskusja dotyczy tego, na ile te reguły powinny zostać uelastycznione i na przykład brać pod uwagę zwiększone potrzeby wydatkowe, czy jeśli chodzi o obronę, czy potrzeby inwestycyjne, o których też mówiłem, związane na przykład z planami odbudowy i potrzebą transformacji energetycznej, wydatkami na innowacje i szeregiem innych priorytetów w tym momencie Komisji Europejskiej. Na ten moment nie znamy finału tych rozmów. Wydaje się, jak to zwykle bywa w sprawach europejskich, dojdzie do jakiejś formy kompromisu. To znaczy reguły nie będą aż tak sztywne i ta wspomniana procedura nadmiernego deficytu, którym właśnie objęte były kraje, których deficyt budżetowy przekraczał 3% PKB i tam dochodziło zwykle do negocjacji pomiędzy Komisją Europejską a danym krajem na temat tego, jak on planuje te finanse publiczne swoje doprowadzić do niższego deficytu, no w jakich sytuacjach to oko Unii Europejskiej będzie łaskawsze dla danych gospodarek. Także w tym momencie czekamy na to, wydaje się, że one będą bardziej elastyczne niż były do tej pory, ale pamiętajmy też, że Komisja Europejska nie ma bardzo radykalnych środków na wymuszenie konsolidacji fiskalnych. Tam do sankcji potrzebna jest kwalifikowana, inaczej, sankcje może zablokować już 4 kraje z przynajmniej bodaj 1/3 ludności Unii Europejskiej, więc zwykle taka mniejszość blokująca znajdzie się dla większości krajów, których Komisja Europejska chciałaby objąć jakimiś sankcjami. Dlatego zwykle to działo się dość polubownie i te negocjacje trwały latami, bez znacznych negatywnych konsekwencji dla krajów członkowskich, które mogły nieco to przeciągać. Oczywiście no, był to jakiś nacisk zewnętrzny, no, ale nie był to nóż na gardle.
To jakie będą efekty rozmów Unii Europejskiej, krajów Unii Europejskiej w kontekście wprowadzenia tych procedur ponownie, to się okaże za kilka tygodni. A proszę mi powiedzieć jeszcze, jakie znaczenie ma polityka fiskalna w kontekście deficytu? Już w sumie pośrednio o tym pan wspominał. Oraz jakie zmiany w budżecie państwa mogą pomóc właśnie w ograniczaniu wysokości deficytu?
Znaczenie polityka fiskalna ma kluczowe, zwłaszcza jej priorytety. Jeżeli rząd uważa, że powinien na przykład wspierać dane grupy społeczne transferami, czyli skupić się na tym typie stymulacji fiskalnej, no to będzie miało inne konsekwencje, przede wszystkim średnioterminowe dla sytuacji budżetowej, od rządu, który na przykład inwestuje wiele środków w transformację energetyczną. Trzymając się tych przykładów, w pierwszej sytuacji rząd, zwłaszcza jeżeli wprowadza jakieś stałe elementy, nowe elementy polityki socjalnej, usztywnia sobie, mówiąc żargonem ekonomicznym, wydatki, to znaczy sprawia, że ma nowy wydatek, którego bardzo ciężko będzie mu nie ponieść w kolejnych latach, prawda? To jest dodatkowa rzecz, którą musi wydać co roku, o ile ma siłę polityczną i wolę do tego, żeby ponieść konsekwencje tego, że czegoś nie wypłaci. To się zdarza bardzo, bardzo rzadko, a średnioterminowo taki wydatek, no wtedy podbija nam i sumę wydatków, zwykle też deficyt. Natomiast wydatek inwestycyjny, on podbije rzeczywiście wydatki i pewnie też deficyt w roku, w którym się zadzieje, ale przez to, że działa w kierunku podwyższenia potencjału gospodarczego, czyli podbije też wzrost gospodarczy w średnim terminie, no to ten mianownik z tego równania długu do PKB będzie rósł szybciej. To znaczy ten deficyt w pewnym sensie może się chociaż do pewnego stopnia sam zwrócić właśnie w wyższym wzroście gospodarczym. I to jest, wydaje mi się, taki główny kierunek myślenia, jeśli chodzi o wpływ kształtu polityki fiskalnej na dług i deficyt fiskalny. Drugiego pytania zapomniałem w tym momencie, jakby pani mogła powtórzyć.
Oczywiście. Jakie zmiany w budżecie państwa mogą pomóc w ograniczeniu wysokości deficytu budżetowego?
Tak, no to jakby kolejnym krokiem po tym, o czym powiedziałem, jest to, żeby zmienić strukturę wydatków ze sztywnych na bardziej inwestycyjne. To jest oczywiście bardzo łatwo powiedzieć, o wiele ciężej zrobić, ale no nie jest to niemożliwe. Warto wykorzystać przede wszystkim okresy wyższej aktywności gospodarczej, gdzie te napięcia budżetowe nie są tak duże, gdzie ta redukcja długu i deficytu często następuje bezboleśnie, bo po prostu gospodarka rośnie tak szybko i nie potrzebujemy zaciągać aż tak wiele długu, więc ten wskaźnik długu do PKB spada dość szybko. Tak to widzieliśmy w latach przedpandemicznych w Polsce chociażby. Na to, żeby wtedy dokonywać tych reform budżetowych, które pokierują ten miks wydatków właśnie bardziej w kierunku prorozwojowym, a nie tak właśnie czysto prowydatkowym, prosocjalnym.
To kolejne pytanie, które też wiąże się z tym, co przed chwilą powiedział. Jakie lekcje możemy wyciągnąć z redukowania wysokości deficytu budżetowego na tym, co inne kraje dotychczas robiły?
Wydaje mi się, że lekcje, zwłaszcza w kontekście strefy euro, jest to, że dla rynków finansowych, czyli też pośrednio dla kosztów obsługi długu, ważna jest przejrzystość i ważna jest pewna spójna struktura planowanej polityki fiskalnej, czyli komunikacja i to, żeby za tą komunikacją szły działania rządu. Można wiele przegrać albo wiele ryzykować sytuacją, w której mówi się rynkom finansowym jedno, na przykład wracamy na ścieżkę konsolidacji fiskalnej, nie musicie się niczego obawiać, możecie patrzeć łaskawszym okiem na wycenę naszych obligacji, a potem publikować na przykład projekt budżetu, w którym dochodzi do znacznego rozdęcia wydatków bez zwiększenia wpływów. To był case już kultowy z Wielkiej Brytanii zeszłego października, gdzie rząd Liz Truss dokładnie w ten sposób postąpił, czym wywołał mini panikę na swoim rynku obligacji, w zasadzie na własne życzenie. Trochę z ogniem igrają, tak jak już mówiłem, na tym froncie Włochy, które no też niby są przywiązane do tej konsolidacji, ale tak patrząc na ich działania, inwestorzy mogą zacząć w to wątpić i najprawdopodobniej coraz bardziej będą. I Polska w tym momencie znajduje się w sytuacji, w której te deficyty, tak jak mówiłem, pozostają i w najbliższych latach pozostaną podwyższone, dlatego tym bardziej ta przejrzystość w polityce fiskalnej, czyli wytłumaczenie inwestorom na przykład, dlaczego ten dług będzie rósł tak znacznie, pomimo całkiem niezłego wzrostu gospodarczego w kolejnych latach, to ma oczywiście związek na przykład z zadłużaniem się funduszu zbrojeniowego, którym będziemy finansować znaczną część zakupów dla armii, ale w momencie, w którym inwestorzy widzą, że to nie jest zwiększanie wydatków sztywnych, o których mówiłem, tylko no raczej kilkuletnie zobowiązanie dość ekstraordynaryjne, no bo nie często ma się wojnę za granicą, bezpośrednio praktycznie, no to powinno to skutkować niższymi rentownościami obligacji i tym samym niższymi kosztami obsługi zadłużenia.
A czy Europejski Bank Centralny podejmuje jakieś działania właśnie w celu zarządzania deficytem i stabilizacją strefy euro?
Europejski Bank Centralny, pamiętajmy, że oni mają przede wszystkim mandat inflacyjny, to znaczy oni zwykle nie komentują nawet tego, co się dzieje w polityce fiskalnej, zwracają uwagę na takie zdroworozsądkowe rzeczy, jak konieczność wycofania nadmiernie szczodrych subsydiów, czy tych narzędzi, które zostały wprowadzone, tak jak już wcześniej też o nich wspomniałem, w trakcie kryzysu energetycznego, czyli mówią, żeby ta polityka fiskalna wspierała, ale może raczej tylko te biedniejsze gospodarstwa domowe, może nie trzeba wszystkim dosypywać, czyli bardziej mówią o ryzykach na takim dużym poziomie ogólności tego, gdzie polityka fiskalna może przeszkadzać im w realizacji mandatu inflacyjnego. To, co robią, czy Europejski Bank Centralny robił do tej pory w kontekście obligacji, to programy skupu aktywów, które w tym momencie no, nie są programami skupu, bardziej sprzedaży. Jesteśmy trochę jeszcze w takim okresie pomiędzy, gdzie ten obligacje na w bilansie Europejskiego Banku Centralnego, one spadają, ale dlatego, że dochodzą do końca swojego terminu, dochodzą do terminu wykupu, czyli po prostu kończy się ich ważność, a nie Bank Centralny sprzedaje je aktywnie. Zostawia sobie ECB furtkę na to, żeby tę część, którą posiada, refinansować, czyli refinansować elastycznie, to znaczy w momencie, w którym widzi, że jest problem zauważy, że jest problem z rentownościami włoskimi, który nie jest, uwaga, oparty o sytuację fiskalną, tylko jest jakimś nieracjonalnym wybrykiem na rynkach finansowych, który może zagrażać stabilności finansowej tego kraju, no to ta furtka do tego, żeby elastycznie skupić nieco więcej obligacji włoskich, ona tam pozostaje. Do tego doszedł też taki mechanizm, on się nazywał TPI, czyli mechanizm protekcji transmisji monetarnej. To brzmi bardzo, bardzo skomplikowanie, ale to jest taka dodatkowa furtka, która umożliwiłaby, bo ona nie została aktywowana, na jeszcze większą interwencję na rynku obligacji danego kraju, ale tam też warunki, które ECB by postawił w takiej sytuacji danemu krajowi, właśnie jeśli chodzi o ich politykę fiskalną, są również dość twarde. Dlatego ECB skupia się bardziej na ograniczaniu tych ryzyk niezwiązanych z polityką fiskalną, które oczywiście na koszty obsługi długu by wpływały, ale jednak nie stara się bronić rządów przed ich decyzjami.
A jakie są przewidywania, jakie są perspektywy na przyszłość w strefie euro w kontekście zarówno deficytu budżetowego, jak i wysokości długów publicznych?
To już zaznaczałem wcześniej do pewnego stopnia, to znaczy ten poziom długu, same rządy nie przewidują, że on będzie spadał. W tym momencie przewidujemy, że wspomniany przeze mnie poziom 90% długu do PKB w strefie euro, on utrzyma się mniej więcej do końca 2025 roku. Dopiero później możemy zobaczyć delikatne, powolne spadki w kolejnych latach. I to jest związane z tym, że ta redukcja deficytów budżetowych do 3% PKB w przyszłym roku, 2,8% w 2025 jest też stosunkowo powolna, a wzrost gospodarczy no, raczej będzie słaby i w przyszłym roku no, możemy mieć do czynienia z jakimś nieco szybszym odbiciem w roku 2025, ale to też jest okraczone dość dużym ryzykiem.
Miejmy nadzieję, że żadne wydarzenia polityczne na świecie się nie wydarzą, które spowolnią ten cały proces. A na koniec naszej rozmowy chciałabym wrócić do Polski. Wspomniał Pan, że przewidywania odnośnie deficytów w Polsce na kolejny rok są w pewnym sensie uzależnione od tego, co będzie się działo w polityce, jakie będą plany rządu, przyszłego rządu. I to właśnie jest moje pytanie. W jaki sposób realizacja obietnic wyborczych wpłynie na wysokość deficytu?
Jeśli chodzi o obietnice wyborcze, to jest bardzo duża niewiadoma, dlatego że tych obietnic jest dużo, one są w sumie bardzo kosztowne, a już sytuacja budżetowa jest dość napięta. Więc one oczywiście wpłynęłyby, jeśli zostałyby wszystkie wprowadzone w przyszłym roku już, w co nie wierzę, no to by, bo to już by było naprawdę bardzo duże ryzyko znacznej przeceny polskich obligacji, czyli większych rentowności. Ten mechanizm, o którym mówiliśmy w kontekście Wielkiej Brytanii. Natomiast opozycja, czy już nawet niedługo nowa koalicja rządząca ma rzeczywiście duży orzech do, czy twardy orzech do zgryzienia z pogodzeniem już tej napiętej sytuacji z tym, żeby te obietnice realizować. Podejrzewam, że część z nich chociażby w jakiejś okrojonej formie zostanie wprowadzona w przyszłym roku, ale część zostanie albo rozłożona na lata, albo odłożona na później, czy na zawsze, nie wiem, ale to wydaje się scenariuszem najbardziej prawdopodobnym w tym momencie. I pamiętajmy, że też mamy do czynienia z sytuacją, w której następuje powolne, ale jednak odbicie aktywności gospodarczej. Inflacja jest, mimo że o wiele niższa niż na początku roku, no to wciąż pozostaje ponad dwa razy wyższa od celu Narodowego Banku Polskiego. Więc jeżeli dodamy to odbicie gospodarcze, dodatkową stymulację fiskalną ze strony koalicji rządowej, no to ryzyka pojawiają się nie tylko na odcinku rentowności obligacji, tego jak inwestorzy patrzą na nasz dług, ale też na odcinku tego, na ile jesteśmy w stanie zbić inflację do celu w jakimś rozsądnym terminie. I w tym kluczu też patrzę na ostatnią decyzję Rady Polityki Pieniężnej, która stóp procentowych, pomimo szerokiego konsensusu do kolejnych obniżek, no jednak tego kroku nie poczyniła.
Ostatnie pytanie, które chciałbym panu zadać, wiąże się z podniesieniami, które się pojawiają w ostatnich dniach, tygodniach w mediach odnośnie zagrożenia procedurą nadmiernego deficytu. Jak pana zdaniem to wygląda? Czy w Polsce faktycznie może grozić wprowadzenie tej procedury?
Może grozić, dlatego że spodziewamy się, że deficyt budżetowy w Polsce będzie pozostawał poniżej, czy dług będzie pozostawał powyżej 3%, jeszcze raz, deficyt będzie pozostawał powyżej 3% PKB przez następne kilka lat i tego Komisja Europejska nie będzie mogła nawet zignorować. Natomiast czy zostaniemy objęci tą procedurą oficjalnie i też na ile twarde warunki w tych negocjacjach późniejszych Komisja Europejska postawi, tutaj nie jestem aż takim pesymistą. To znaczy, patrząc na te ostatnie doniesienia o wspomnianych też wcześniej w rozmowie nieco bardziej elastycznych regułach fiskalnych, jak też tego, że spora część naszych deficytów, a zwłaszcza przyrostu długu, który w perspektywie roku 2028-30 najprawdopodobniej sięgnie tego granicznego progu 60% PKB, czyli tej granicznej wielkości z traktatu z Maastricht, no to Komisja Europejska mimo wszystko, myślę, że będzie patrzeć na to w kontekście tego, że jednak jesteśmy krajem na wschodniej flance Unii Europejskiej i też NATO i te nasze dodatkowe wydatki zbrojeniowe, no to nie jest jakieś widzimisię rządu byłego czy przyszłego, czy jakaś nieuzasadnione, czy jakieś nieuzasadnione luzowanie fiskalne mające na celu na przykład finansowanie dodatkowych sztywnych wydatków, aby zdobyć nowe głosy, czy z różnych innych powodów. I dlatego też spodziewam się, że nawet jeśli tą procedurą zostaniemy oficjalnie objęci, to ta ścieżka powrotu do mniej lub bardziej zrównoważonych finansów, czyli tego deficytu poniżej 3% PKB, będzie rozłożona na lata.
Dziękuję bardzo za wszystkie cenne spostrzeżenia na temat deficytu budżetowego. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Moim Państwa gościem był dziś Mateusz Urban, a wszystkich serdecznie zachęcam do słuchania kolejnych odcinków naszego podcastu. Dziękuję bardzo.
Serdecznie dziękuję.